Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów podcastu. Jeśli lubicie ten podcast i lubicie co piątek uruchamiać odcinki w wolnym dostępie, rozważcie proszę wsparcie mojej pracy. patronite.pl/spoilermaster. Wszelkie szczegóły znajdziecie tam, także o bonusach, jakie na Was czekają. Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim patronkom i patronom tego podcastu, a szczególnie patronkom i patronom imiennym, a zatem Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, jak zawsze zachęcam do wsparcia i przechodzę do treści dzisiejszego odcinka. Dzisiaj w cyklu Spoilermaster Classic opowieść o bardzo niezwykłym filmie Pod skórą, Under the Skin. To film ukończony w roku 2013, którego światowa dystrybucja miała miejsce w roku 2014. Niestety jest to film, który nie trafił w swoim czasie na polskie ekrany, z wyjątkiem pokazów festiwalowych, między innymi na festiwalu Off Camera w Krakowie, za co temu festiwalowi chwała. Natomiast fakt, że Pod skórą Jonathana Glazera na polskie ekrany w normalnej dystrybucji nie trafiło, jest naszą wspólną wielką krzywdą i do dzisiaj borykam się z tą sytuacją, mianowicie to był film, który ja wtedy miałem szczęście zobaczyć w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mój problem polega na tym, że przez kolejne lata rozmawiałem z wieloma osobami, próbując odwoływać się do tego filmu, ale jest to film w dużej mierze nadal w Polsce nieznany. Oczywiście wąska grupka koneserów, krytyków często ten film kojarzy, ale wychodząc nawet troszkę poza tę grupę, często mówiąc Under the Skin, po prostu spotykamy się z niezrozumieniem. To jest ogromna szkoda, ponieważ mówimy, i będę dzisiaj mówił, o jednym z najwybitniejszych filmów ostatniego ćwierćwiecza, zdecydowanie jednym z najlepszych filmów science fiction w historii kina, a jednocześnie jednym z najbardziej nietypowych filmów w ogóle zrealizowanych kiedykolwiek i przez kogokolwiek. Nie jest to konwencjonalne science fiction, nie jest to w ogóle konwencjonalny film. Pokuszę się o takie stwierdzenie, że Pod skórą Jonathana Glazera to film jak żaden inny, film, który stanowi wręcz kategorię odrębną dla samego siebie. Bardzo marzy mi się, żeby ten film w jakiejś formie w końcu zaistniał w polskiej dystrybucji. Kto wie, na razie można go oglądać na pewno w Polsce na platformie Cineman, ale bardzo marzyłyby mi się także pokazy tego filmu na dużym ekranie, ponieważ Jonathan Glazer, reżyser tego filmu, o którym mówiłem już tydzień temu przy okazji odcinka o Sexy Beast, w tym filmie naprawdę udowodnił, że jest twórcą totalnym, który prezentuje zupełnie własną receptę na kino jako sztukę obrazu i dźwięku. Namawiam Was do obejrzenia filmu oczywiście przed posłuchaniem odcinka, jako że będą się w tym odcinku pojawiać spoilery. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek ma premierę w dniu polskiej premiery kinowej filmu Strefa Interesów, The Zone of Interest. To jest czwarty pełnometrażowy film Jonathana Glazera, jego najnowszy film. I bardzo serdecznie Was namawiam do tego, żeby ten film zobaczyć. Jest to film wybitny. I mój pomysł, żeby opowiedzieć tutaj w Spoilermasterze o dwóch kluczowych, wcześniejszych filmach Glazera, czyli właśnie o jego debiucie Sexy Beast i o jego wciąż uważam najwybitniejszym filmie, czyli właśnie o Pod skórą, chociaż Strefa interesów jest bardzo, bardzo blisko, tutaj ta konkurencja zresztą nie miałaby sensu, bo tematyka tych filmów jest całkowicie różna. Tak czy inaczej, bardzo zależało mi na tym, żeby wprowadzić trochę w twórczość, która wciąż w Polsce nie była dostatecznie znana, właśnie w czasie, kiedy na ekrany zostaje wprowadzony film Strefa interesów. Tak się składa, że premiera tego odcinka w Polsce ma miejsce 8 marca roku 2024, czyli dosłownie na dwa dni przed rozdaniem Oscarów, gdzie Strefa interesów nominowana jest do 5 nagród. Ja spodziewam się co najmniej jednej, to znaczy nagrody dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego czy międzynarodowego, ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie trzymam kciuki. Dodam jeszcze, że w przygotowaniu tego odcinka pomogła mi książka Maureen Foster pod tytułem Alien in the Mirror, Scarlett Johansson, Jonathan Glazer and Under the Skin. Obszerna, bardzo erudycyjna i bardzo dokładna monografia książkowa filmu Glazera, która została wydana w roku 2019. Jeszcze jedna informacja, ten odcinek powstał w całości w trakcie mojego wyjazdu stypendialnego na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Światowa premiera filmu Pod skórą odbyła się na festiwalu filmowym w Wenecji jesienią roku 2013. Ci, którzy tam byli, donoszą, że po pokazie rozległy się brawa i buczenie. Mniej więcej w równych proporcjach. Reżyser Jonathan Glazer początkowo był tym załamany, ale wkrótce zrozumiał, że tak naprawdę ta mieszana reakcja bardzo głośnych braw i buczeń oznaczała, że jest to film na tyle niekonwencjonalny i na tyle prowokujący widzów, że nie da się go odebrać w sposób letni. Raz jeszcze podkreślę, że wielką szkodą stało się, że polska publiczność kinowa nie miała szansy wobec tego filmu się ustosunkować w roku 2014, kiedy wszedł on już na ekrany światowe w Wielkiej Brytanii i właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie, pamiętam to bardzo dobrze, przy okazji wizyty oglądałem ten film premierowo w kinie Regal przy Union Square. Podkreślam to, bo to kino nie jest żadnym arthouse'owym, studyjnym kinem, ale po prostu multiplexem, gdzie ten film był wyświetlany. Jest to o tyle ważne, że Pod skórą jest filmem na tyle eksperymentalnym, a zwłaszcza w swoich pierwszych 3-4 minutach, tak niekonwencjonalnym i wydaje się nienarracyjnym, że do dzisiaj pamiętam reakcję widowni tego multiplexu nowojorskiego, zupełnie nieprzyzwyczajonej do takiego kina, ponieważ dało się wyczuć w powietrzu pewne skonfundowanie, zdziwienie, ale jednocześnie nie było wyjść z sali. Ten film od początku zafascynował widzów, mimo że pierwsze 3 minuty w zasadzie to są abstrakcyjne obrazy i bardzo awangardowa muzyka Mika Levy. Więc było to dziwne doświadczenie, ponieważ było czuć, że publiczność po raz pierwszy być może spotyka się z kinem tak niekonwencjonalnym i nie czuje się z tym do końca komfortowo, a z drugiej strony siła obrazów i dźwięków była tak duża, że wszyscy na tej sali zostali i dotrwali do końca. Był jeszcze jeden szczegół tamtego pokazu, który z perspektywy czasu wydaje się bardzo istotny, mianowicie dystrybutorem tego filmu w Stanach była firma A24, której logo pojawia się na początku tego filmu i które to logo wówczas nie mówiło mi absolutnie nic. W międzyczasie, przez ostatnią dekadę, A24 wyrosło na absolutnie pierwszą markę kina artystycznego i autorskiego na świecie. Stało się rodzajem wręcz znaku jakości i dodajmy także, jest odpowiedzialne za dystrybucję i częściowo także produkcję filmu Strefa interesów. Więc A24 już wtedy nawiązało kontakt z Jonathanem Glazerem i pozostają oni w relacji. Ważne jest to o tyle, że mam wrażenie, że gdyby film Pod skórą powstał dzisiaj i miał na sobie to logo A24, to z całą pewnością mielibyśmy go na polskich ekranach, ponieważ w międzyczasie tego rodzaju eksperymentalne kino właśnie z ową etykietą A24 także i w Polsce stało się sprawdzalną marką. Ale w 2014 jeszcze tak do końca nie było i dlatego ten film wpadł w pewną dystrybucyjną lukę. Dodajmy też, że był to film, który mimo wszystko nie przyniósł zysków box-office'owych. Przy koszcie 13 milionów dolarów nie zwrócił on tej kwoty, natomiast natychmiast niemal znalazł się na listach najlepszych filmów roku, a potem także na prestiżowych listach najlepszych filmów XXI wieku. I po latach nikt nie ma wątpliwości, że film pozostaje wielkim artystycznym osiągnięciem, nawet jeżeli finansowo okazał się niepowodzeniem. No ale co to jest za dziwny film powitany właśnie oklaskami i buczeniem w Wenecji 2013 roku? O czym opowiada Pod skórą? W największym skrócie jest to film science fiction o istocie z innej planety, z innego wymiaru, która na Ziemi, a konkretnie w Szkocji, gdzie ten film się rozgrywa, w okolicach Glasgow, przyjmuje postać pięknej kobiety. Tę kobietę gra Scarlett Johansson. I istota ta, która nie ma imienia w filmie, chociaż w niektórych opracowaniach mówi się o niej jako o Laurze, istota ta jeździ samochodem po szkockich drogach, szosach, głównie nocą, zaczepia samotnych mężczyzn, wypytując ich, dokąd zmierzają, w jakimś celu próbuje ich zwabić do swojego samochodu i scena po scenie odkrywamy, że proceder, który uprawia bohaterka, polega ni mniej, ni więcej tylko na łowieniu owych mężczyzn, wabieniu ich najpierw do samochodu, a następnie do pewnego domu na odludziu, który to okazuje się rodzajem kosmicznej pułapki. Mężczyźni prowadzeni swoim pożądaniem podążają za rozbierającą się powoli bohaterką w ciemnej przestrzeni owego domu, która wydaje się całkowicie odrealniona, albowiem kiedy tylko przekraczają jak najbardziej realne progi tego budynku, wkraczają w przestrzeń absolutnej ciemności i poruszają się po lustrzanej powierzchni, po której bohaterka kroczy pewnie i równo, a w którą oni powoli, jakby w smołę czy w czarną melasę, zapadają się, ginąc w końcu w czarnej mazi. Ten proceder powtarza się w filmie kilkukrotnie i za każdym razem dowiadujemy się o nim troszkę więcej. Za drugim razem, kiedy ofiara tonie w tej czarnej masie, podróżujemy razem z nią pod powierzchnię i widzimy tam ofiarę poprzednią, mężczyznę, który w międzyczasie zdążył się niejako zamarynować w tej dziwnej cieczy i który na naszych oczach pęka. Jego wnętrzności zostają w sekundę wyssane i wszystko, co z niego zostaje, to falująca w cieczy skóra. Brzmi to makabrycznie, ale obrazy, o których wam teraz opowiadam, w filmie są przepiękne i niepokojące. Wielkim osiągnięciem scenografa tego filmu, Chrisa Odiego, jest wykreowanie przestrzeni całkowicie odrealnionej, przestrzeni, którą jeden z wabionych bohaterów wprost nazywa snem, pytając bohaterkę, czy my teraz śnimy. A z drugiej strony osiągnięciem tego samego filmu jest zanurzenie owej kosmitki, owej obcej w jak najbardziej rozpoznawalnym, dotykalnym Glasgow czasu współczesnego. O tym, jak ów realizm został osiągnięty, zaraz powiem, ale dla fabuły tego filmu i dla jego tak naprawdę bardzo konsekwentnie przeprowadzonej narracji, bo pod pozorami filmu bardzo eksperymentalnego, tak naprawdę mamy tutaj Glazera w najwyższej formie narracyjnej, opowiadającego w każdej scenie i posuwającego akcję do przodu w każdej scenie. Otóż głównym wątkiem akcji tego filmu jest przemiana głównej bohaterki. Przemiana głównej bohaterki, która, no właśnie, na początku filmu przybywa z jakiejś otchłani kosmicznej w serii enigmatycznych obrazów, które nie do końca zdradzają nam jeszcze jej status, ale na pewno naznaczają go niezwykłością, pozaświatowością. przemiana jej polega na tym, że ze sceny na scenę ona oddala się coraz to bardziej od swojej oryginalnej misji, to znaczy właśnie łowienia owych mężczyzn i wabienia ich do pułapki, gdzie następnie zostaną przerobieni na widoczną na ekranie rzekę wnętrzności. Bohaterka z każdym kolejnym krokiem zaczyna kwestionować swoją misję, a przede wszystkim zaczyna kwestionować swój status. Jest troszkę tak, jakby bohaterka, która na początku nie ma nic wspólnego ze światem ludzkich odruchów, empatii, litości, powoli, powoli zaciekawiała się tym, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być istotą żywą na tej planecie, jaką jest Ziemia. Moment zwrotny przychodzi w połowie filmu mniej więcej, kiedy to jeden z mężczyzn zwabionych najpierw do samochodu, a potem do tego upiornego, surrealistycznego domu. Otóż jeden z tych mężczyzn zostaje przez bohaterkę wypuszczony w akcie niespodziewanej, także dla niej samej, litości. Tego mężczyznę gra Adam Pearson i jest to o tyle istotne, że Adam Pearson jest nieprofesjonalnym aktorem cierpiącym na neurofibromatozę, czyli bardzo duże zniekształcenie, zdeformowanie twarzy i pomysł na tę postać, która w niektórych opracowaniach jest nazywana samotnym, jest taki, że nasza bohaterka, która ze względu na swój status, no właśnie, kosmitki, obcej, nieziemskiej istoty, nie dostrzega jego fizycznej deformacji. Dla bohaterki nie ma nic dziwnego w tym, jak ten człowiek wygląda, ponieważ nie podziela ona ziemskich kategorii estetycznych, które kazałyby spojrzeć na tego człowieka jako w jakiś sposób ułomnego. Flirtuje z nim, dotyka go, jest ciekawa jego reakcji i wydaje się równie zaciekawiona dotykiem jego skóry, jak on jest zainteresowany dotykiem skóry tej pięknej kobiety. To on właśnie, brnąc w ciemnej mazi, jako pierwszy ze zwabionych mężczyzn zadaje pytanie, czy śnimy? Ona odpowiada tak, a w następnej scenie widzimy, że wypuszcza go z pułapki, co wiąże się swoją drogą z natychmiastową interwencją niepokojącego opiekuna naszej bohaterki, który w niektórych opracowaniach pojawia się jako zły, czyli bad. W napisach filmu, podkreślę, żadna postać nie ma imienia ani pseudonimu. I ów zły łapie zbiega, a właściwie uwolnionego przez bohaterkę więźnia i go zabija. To jednak nie zmienia faktu, że w bohaterce coś się zmieniło, coś w niej ruszyło. Po raz pierwszy poczuła coś w rodzaju empatii dla własnych ofiar. Ta empatia jest zasygnalizowana przez dwa momenty interakcji bohaterki z światem zwierzęcym, ponieważ na początku, kiedy jej ziemskie ciało jest na naszych oczach dopiero niejako konstruowane, patrzy ona na własną dłoń i na mrówkę, która porusza się po owej dłoni i widać w oczach Scarlett Johansson zaciekawienie tym ruchliwym ziemskim insektem. Natomiast w momencie, kiedy decyduje się ona na wypuszczenie owego zdeformowanego mężczyzny z pułapki, dostajemy ujęcie muchy obijającej się o szybę, próbującej się wydostać z wnętrza. Te obrazy sygnalizują główny temat tego filmu. W pierwszym momencie przyglądania się mrówce bohaterka rozpoznaje obecność innych istot żywych na planecie Ziemia, a w epizodzie z muchą, który jest zresztą zestawiony z długim ujęciem patrzenia w lustro, tak jakby bohaterka na nowo odkrywała samą siebie jako być może już trochę chociaż ziemską kobietę, owa mucha staje się figurą wyzwolenia, ucieczki z tego, co więzi podmiot. Naszą bohaterkę zdecydowanie więzi jej misja. Jej misją jest mianowicie łapanie owych mężczyzn i nie ma ona żadnego innego horyzontu poznawczego, żadnego innego punktu odniesienia do własnych działań. Tymczasem na naszych oczach bohaterka wyrywa się ze swojej funkcji. Zaczyna spacerować ulicami Glasgow, eksplorując rzeczywistość, która coraz to bardziej wydaje jej się fascynująca. Rzeczywistość ludzkich odruchów, ludzkich ciał, ludzkich śmiechów, także ludzkiej agresji, ludzkich interakcji, które w jednym z najbardziej pamiętnych obrazów tego filmu nakładają się na siebie milionem twarzy, wszystkich nałożonych z kolei na twarz Scarlett Johansson. I moment absolutnie kluczowy w filmie przychodzi, kiedy bohaterka idzie ulicami Glasgow i nagle pada na twarz, potyka się i przewraca się w niemal slapstickowy sposób, jak deska padająca na chodnik. Nagle dookoła niej znajdują się zafrasowani przechodnie, mieszkańcy Glasgow, którzy próbują jej pomóc, próbują pomóc tej kobiecie, która na ich oczach upadła na twardy beton. Ta nagła życzliwość ludzka sprawia, że bohaterka jest jeszcze bardziej wytrącona z równowagi. Zmienia swój strój, zmienia swój wygląd. Do tej pory widzieliśmy ją w futrze, które na początku kupuje w supermarkecie, a teraz, mimo zimnej pogody, będzie ona podróżowała przez już wiejską Szkocję, a nie miejską, w cieniutkim różowym sweterku. Bezbronna, wystawiona na żywioły, kobieta idzie z oczami świadczącymi o głębokiej traumie. Dzieje się w niej coś, czego nie rozumie. Jest w świecie, który jest dla niej całkowicie obcy, ale który jednocześnie zaczyna jej się wydawać coraz to bardziej fascynujący i mimo, że z jej ust nie padają właściwie żadne słowa w drugiej połowie filmu, z wyjątkiem dwukrotnego powiedzenia słowa tak, czujemy, że próbuje ona, sonduje możliwość zamieszkania w ziemskim ciele, które zostało jej przydane jako, no właśnie, swoista skóra, swoisty pancerz, swoista zbroja, czy raczej kombinezon roboczy do wykonywania ponurego zadania, z jakim przybyła na Ziemię z obcej planety. Bohaterka spotyka na swojej drodze kolejnego mężczyznę, nazywanego w materiałach dodatkowych Cichym, który obdarza ją prawdziwym uczuciem, który zajmuje się nią, który zaprasza ją do swojego domu, który traktuje ją po domowemu i jednocześnie po rycersku w scenie, w której przenosi ją nad kałużą z średniowiecznym zamkiem Tantallon w tle. I wydaje się przez moment, że ta dwójka stworzy pewną idyllę, ale scena erotyczna, do której dochodzi pomiędzy nimi, przypomina bohaterce o jej statusie. Jej ciało anatomicznie nie jest ciałem ziemskiej kobiety. Bohaterka wybiega z domu Cichego i trafia do lasu, gdzie początkowo przyjaźnie odnoszący się do niej leśnik okazuje się gwałcicielem, próbującym naruszyć jej cielesną autonomię przemocą, cofającym się dopiero w momencie, kiedy orientuje się, że ciało, które chciał sponiewierać i naruszyć, nie jest ciałem ziemskiej kobiety, ale jest ciałem istoty z kosmosu. Skóra, którą w pierwszych scenach filmu bohaterka przyoblekła, jak właśnie ów roboczy kombinezon, pęka, rozdziera się, a spod niej wyziera czarna istota, której niedoszły gwałciciel boi się, przed którą ucieka, a którą następnie w akcie obrzydliwej przemocy oblewa benzyną i podpala. Ostatnim ujęciem jest płonące ciało bohaterki pośrodku lasu z kamerą powoli, powoli wykonującą panoramę w górę. Ostatni obraz filmu to słup dymu unoszący się z nad ciała bohaterki, mieszający się ze spadającym w dół śniegiem. Śniegiem, który powoli, powoli zaczyna także przykrywać obiektyw kamery. Tak jakby sama kamera i jakby same nasze oko powoli przykrywane było warstwą śniegu. Sposób, w jaki opowiedziałem wam teraz tę fabułę, jest znacznie bardziej dosłowny i wypełnia różne miejsca niedopowiedzenia, które w filmie są kluczowe. W filmie nie dostajemy tak wyrazistej eksplikacji, a streszczenie, które teraz wam zaprezentowałem, jest z jednej strony całkowicie wierne w stosunku do akcji, ponieważ jest to film, jak już wspomniałem, z fabułą przeprowadzoną niesłychanie konsekwentnie, ale sposób, w jaki informacje tej fabuły są dostarczone w filmie i jest tak wyrafinowany, tak stopniowy, z tak wielu subtelnych, wizualnych i dźwiękowych puzli musimy tę fabułę zrekonstruować, że sam akt streszczania tego filmu jest aktem jego trywializacji. Albowiem film jest opowiadany w sposób zupełnie niezwykły. Wspomniałem już o pierwszej sekwencji składającej się z abstrakcyjnych obrazów, które dopiero post factum możemy określić jako kosmiczną podróż z innej planety, a następnie jako rzeźbienie anatomiczne ziemskiego oka bohaterki. Ale później jest jeszcze dziwniej. Pierwsze pół godziny tego filmu, kręcone kamerą przywodzącą na myśl raczej telewizyjny dokument niż kinową superprodukcję za 13 milionów dolarów. Otóż pierwsze pół godziny pod skórą wygląda jak dokument kręcony z wnętrza samochodu. bohaterka Scarlett Johansson, prawie jak bohater Smaku Wiśni Abbasa Kiarostamiego, po prostu jeździ po Glasgow i obserwujemy kolejne rozmowy, dosyć niezręczne, szorstkie, kanciaste, jakie Scarlett Johansson prowadzi z kolejnymi mężczyznami, których sonduje i których powoli stara się zwabić do swojego samochodu. Te rozmowy są na tyle naturalne i bezkształtne, zaskakujące, że nie jest żadną niespodzianką, kiedy dowiadujemy się, że zostały nakręcone faktycznie w sposób dokumentalny. Ogromnym wyzwaniem produkcyjnym tego filmu było skonstruowanie specjalnych kamer, które byłyby wystarczająco malutkie, aby umieścić je w samochodzie, którym Scarlett Johansson rzeczywiście jeździła po Glasgow i okolicach, z ekipą całkowicie schowaną z tyłu samochodu i w przyczepie, a następnie Scarlett Johansson zaczepiała faktycznych przechodniów, faktycznych mężczyzn, którzy, nie zdając sobie sprawy z tego, że rozmawiają właśnie z nią, jej charakteryzacja i ubiór były tak zwykłe, że większość z tych mężczyzn po prostu nie skojarzyła, że rozmawia z gwiazdą kina. I te interakcje, które widzimy w filmie, są przez to całkowicie naturalne. Widzimy ich zainteresowanie, zdziwienie tym, że tak piękna kobieta pojawia się w ich otoczeniu, i rozważanie, czy wsiąść do tego samochodu, czy nie. Pomysł Jonathana Glazera był tutaj genialny, ponieważ przez pół godziny rzeczywiście jest tak, jakbyśmy oglądali dokument o istocie, która próbuje nawiązać jakiś kontakt z mieszkańcami Ziemi. Sceny w supermarkecie były kręcone ukrytymi kamerami. To samo zresztą z kluczową sceną na ulicy Glasgow, gdzie Scarlett Johansson rzeczywiście upadła przed siebie. Oczywiście ten upadek był wcześniej wielokrotnie ćwiczony i zafrasowani obywatele, którzy ją otoczyli, to faktyczni mieszkańcy Glasgow, których troska na twarzach jest prawdziwa i niezagrana. Jest jasne oczywiście, że po każdej tego rodzaju scenie asystenci produkcji podchodzili do osób, które znalazły się wokół kamery, i prosili o zgodę do wykorzystania ich wizerunku. Nie wszyscy tę zgodę dali i Jonathan Glazer podkreślał, że było bardzo dużo świetnych scen zarejestrowanych w ten sposób ukrytą kamerą, których niestety nie mógł użyć. Ale sporo osób jednak się zgodziło i dzięki temu mamy w tym filmie niezwykłe wrażenie całkowitej naturalności tych dialogów i przede wszystkim także powtórzenie pewnej dynamiki, bo gwiazda hollywoodzka krążąca po takich właśnie zwykłych zaułkach Glasgow wcale aż tak bardzo ontologicznie nie różni się od obcej z kosmosu, która trafia do naszej rzeczywistości, bo chyba wszyscy czujemy, że gwiazdy kina, gwiazdy Hollywoodu poruszają się po zupełnie innych nomen omen orbitach niż my, i bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdybyśmy idąc do sklepu i kupując pół litra mleka, nagle zobaczyli obok siebie chociażby Margot Robbie. Więc tutaj ten efekt przeniesienia osoby, którą kojarzymy z kina, i to czasami także ze świetnego kina science fiction, bo Scarlett Johansson znana jest z występów w kinie w ten sposób zabarwionym, że już nie wspomnę o jej występach marvelowskich. Więc to rzeczywiście w tej strategii Glazera zadziałało bardzo dobrze. Zadziałało tym lepiej, że zdjęcia Daniela Landina, czyli wybitnego operatora przede wszystkim teledysków w Wielkiej Brytanii, znakomicie zgodziły się z zamysłem Glazera i cudownie zostały połączone momenty całkowicie surrealistyczne, jak właśnie owo zapadanie się w ciemnej mazi, które naprawdę jest przedziwne i bardzo niepokojące, także dzięki muzyce Mika Levy, z tymi całkowicie dokumentalnymi fragmentami kręconymi w zwyczajnym i codziennym Glasgow. Streszczenie fabuły, które wam zaprezentowałem, trzeba także odnieść do oryginału powieściowego, ponieważ Jonathan Glazer, kręcąc ten film, tak naprawdę zaadaptował powieść. Powieść Michela Fabera z roku 2000, która funkcjonuje także w polskim przekładzie Macieja Świerkockiego, i jest to znakomita literatura, przy czym Jonathan Glazer w długim procesie adaptacyjnym tego filmu, który trwał dekadę, ponieważ Glazer znany jest z tego, że bardzo długo i bardzo starannie i wielowymiarowo rozwija swoje projekty. Otóż w procesie tej adaptacji i w procesie także kolejnych przepisań scenariusza przez różnych autorów, ostatecznie scenariusz podpisany jest przez Glazera i przez Waltera Campbella. Otóż w tym procesie ta powieść Fabera uległa daleko idącej redukcji. Nie mówię, że koniecznie przekształceniu, ponieważ bazowy pomysł pozostaje ten sam, ale ilość detali i także pewne kluczowe szczegóły dotyczące bohaterki zostały jednak zmienione. Chwilę poświęcę tej powieści, ponieważ jest ona w moim przekonaniu znakomita, bardzo niepokojąca, bardzo kliniczna, a jednocześnie w dziwny sposób zabawna. Jonathan Romney, piszący o niej na łamach Silent Sounda w roku 2014, przyrównał ją do satyry w stylu Jonathana Swifta, autora Podróży Gullivera. I rzeczywiście jest to trochę tak, jakby Jonathan Swift naoglądał się filmów science fiction klasy B z lat 50. i napisał satyrę na co? Satyrę na nasze ludzkie jedzenie mięsa, albowiem pod skórą, powieściowe pod skórą, opiera się na genialnej i prowokacyjnej inwersji, czyli odwróceniu. Bohaterka, która w powieści jak najbardziej ma imię, nazywa się Iserly, krąży po Glasgow i okolicach, po szkockich lasach, dokładnie tak jak w filmie, poluje na mężczyzn, wabi ich seksualnie do samochodu, a następnie dostarcza ich na farmę Ablach. Tutaj jest w powieści o wiele więcej szczegółów, ponieważ okazuje się, że ta farma, czy raczej ferma, jest miejscem tuczenia i uboju ludzi, nazywanych przez bohaterkę Wotsilami, którzy na jej rodzimej planecie są prawdziwymi delikatesami. A zatem ludzie stają się w tej powieści tucznymi gęsiami, takimi, które najpierw są łapane, następnie odcina się im języki, tuczy się, aby ich wątroby obrosły tłuszczem i już ubitych zabiera się ich na tę odległą planetę w funkcji kosztownego delikatesu dla bogatych. Jest to faktycznie pomysł bardzo swiftowski, mający na celu, troszkę tak jak przygody Gullivera w Krainie Olbrzymów i Liliputów, namówić nas do pewnej inwersji znaczeń i nawyków poznawczych, jakie stosujemy w naszej rzeczywistości. Nasze mięsożerne społeczeństwo w sposób, wydawałoby się, całkowicie oczywisty i naturalny zakłada, że ma prawo jeść mięso innych zwierząt. Tymczasem Faber mówi, no a co by było, gdybyście to wy byli tą zwierzyną łowną i gdyby polowała na was właśnie taka Iserly. Powieść jest bardzo wyrafinowana literacko, bardzo ciekawe są w niej partie, w której do głosu dochodzą łapani przez Iserly mężczyźni, których monologi wewnętrzne w momencie, kiedy jadą z nią samochodem, my także słyszymy, ale najbardziej wyrafinowane w tej powieści jest to, jak powoli w Iserly rodzi się coś na kształt sumienia. Bohaterka w pewnym momencie patrzy na uwięzionych w klatkach Wotsilów i widzi, że jeden z nich napisał w piasku słowo łaski, mercy, litości. Bohaterka patrzy na to słowo z odrazą, wydaje jej się to wręcz obsceniczne, że te cywilizacyjnie niżej stojące istoty, jakimi są Wotsile, próbują komunikować się za pomocą języka. Tymczasem Iserly w pewnym momencie zostaje zaatakowana przez mężczyznę, ten wątek jest potem przekształcony u Glazera, zgwałcona i w momencie tego gwałtu ona wypowiada słowo mercy, wypowiada słowo łaski, litości. I to jest jeden z tych momentów kluczowych i wstrząsająco opisanych w powieści, kiedy dla Iserly koncepcja litości staje się kluczowa i zrozumiała. Przemiana bohaterki nie idzie tak daleko jak w filmie Glazera. Nie ma też tego ciepłego wymiaru, który tutaj Glazer stworzył, doprowadzając do jej spotkania z bohaterem nazwanym Cichym, ale podstawowy pomysł pozostaje ten sam. Genialnym wymiarem powieści Fabera jest swoją drogą to, że Iserly na swojej rodzimej planecie należy do klasy nieuprzywilejowanej. Czuje się wyzyskiwana i ta robota czy fucha na ziemi, jaką dostała, jest czymś, czego ona szczerze nienawidzi. Nie dlatego, że ma wyrzuty sumienia, polując na Wotsilów, czyli na nas, tylko dlatego, że jest to zajęcie dla niej poniżające i słabo płatne. Swoją drogą, jeżeli zastanowicie się nad tym i poczytacie powieść Fabera, to ten portret robotnicy zapędzonej do szlachtowania ludzi, ponieważ system na jej planecie wymaga tej ofiary i wymaga przetworzenia tych ludzi w coś innego, jest zaskakująco pokrewny portretowi Rudolfa Hessa w strefie interesów. W zeszłym odcinku pokazywałem podobieństwa pomiędzy Sexy Beast i pewnymi obrazami Hessa patrzącego na basen w swojej posiadłości przylegającej do Auschwitz. Tym razem chcę zwrócić uwagę, że źródłowo pod skórą jest także o jednostce, która została zaprogramowana po to, żeby niszczyć inne żywe istoty, w której powoli zaczyna się rodzić pewien odruch sumienia. Oczywiście w przypadku Hessa o odruchu sumienia nie może być mowy. W finale Strefy Interesów mamy jedynie coś w rodzaju psychosomatycznego wyrzutu samego ciała, które wydaje się już nie móc znieść okrucieństw, które sam bohater uprawia, ale na pewno nie możemy tam mówić o przebudzeniu duchowej winy. Dodam tu na marginesie, że zakończenie Strefy Interesów skojarzyło mi się trochę z ostatnimi scenami sceny zbrodni Joshua Oppenheimera. Kto pamięta torsję tamtejszego oprawcy z Indonezji z lat 60., ten być może będzie wiedział, o czym mówię, kiedy zestawi to sobie ze sceną na schodach pod koniec Strefy Interesów. Tak czy owak, powieść Fabera okazała się dużym sukcesem, jest na pewno językowym i konstrukcyjnym majstersztykiem, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, przy czym proces adaptacji jej w scenariusz zabierał faktycznie bardzo dużo czasu. Przez długi czas ten scenariusz funkcjonował jako opowieść o parze przybyszów, kobiecie i mężczyźnie, którzy funkcjonują właśnie na owej farmie Ablach i trudnią się tym straszliwym procederem, który opisałem. Ale powoli, ociosując kolejne fragmenty i szukając właściwej esencji pod skórą, Glazer zdecydował się na historię tej jednej istoty, tej jednej obcej i jej postrzegania świata. Nie ma ona tutaj żadnego partnera, poza owym dosyć ponurym opiekunem, który sprawdza, czy aby na pewno wypełnia ona swoją misję poprawnie. I drugim zabiegiem Glazera było to, aby całkowicie zbliżyć naszą perspektywę do perspektywy bohaterki. Jest trochę tak, jakbyśmy to my patrzyli na ziemskie przestrzenie, takie jak szosa pośrodku nocy, czy sklep spożywczy trochę później, oczami kosmitki, oczami kogoś, kto zupełnie nie ma punktów odniesienia, żeby nazwać tę rzeczywistość. Kiedy bohaterka po raz pierwszy próbuje ziemskiego jedzenia i wkłada do ust kawałek tortu, krztusi się nim, niemalże wymiotuje, my rozumiemy, dlaczego to obce jej pożywienie staje jej dosłownie ością w gardle. Ten film jest po prostu tak skonstruowany i na poziomie dźwięku, i na poziomie obrazu. Jak już wspomniałem, przemiana bohaterki jest przez Glazera poprowadzona po mistrzowsku i wielki fan tego filmu, to znaczy reżyser Ryan Johnson, znany wam z Na noże między innymi, genialnie opisał fenomen tego filmu, mówiąc, że kiedy po raz pierwszy go oglądamy, wydaje nam się, że oglądamy całkowicie awangardowy film, który jest niemalże nienarracyjny, a kiedy oglądamy go drugi raz, widzimy, że każda śrubka i każdy dźwięk, każde drgnienie materii, jakie widzimy na ekranie, jest absolutnie elementem opowiadanej historii. Więc ja zwrócę uwagę na mój ulubiony moment przemiany bohaterki w tym filmie i na jedno ujęcie, które jest mistrzowskim zastosowaniem detalu do opowiedzenia czegoś znacznie, znacznie większego. Mianowicie, kiedy bohaterka upadła już na ulicy, kiedy otoczyli ją zafrasowani przechodnie, kiedy wyrwała się ze swojej misji i kiedy krąży po szkockich bezdrożach i kiedy już spotka bohatera nazywanego Cichym, trafia do niego do domu i współuczestniczy razem z nim w najbardziej banalnych zajęciach dnia codziennego. Oglądają wspólnie telewizję, gdzie występuje walijski komik Tommy Cooper, wydający jakieś absurdalne dźwięki z siebie i przez chwilę patrzymy na ten telewizyjny show, no właśnie, oczami kosmitki, zadając sobie pytanie, o co w tym ziemskim, idiotycznym widowisku chodzi. Ale kulminacją tych momentów delikatnej i powoli narastającej bliskości pomiędzy mężczyzną, który wykazał się wobec bohaterki ciepłem, a właśnie naszą bohaterką, jest scena kuchenna w Podskórą. I dla mnie ta scena kuchenna jest takim klejnotem w oprawie całego filmu, ponieważ ten cały skomplikowany technicznie film niesamowicie wyrafinowany pod kątem montażu, całej konstrukcji, metody tego mieszania zdjęć dokumentalnych ze skomplikowanymi efektami specjalnymi, audiosfery, która jest tutaj niezwykle rozbudowana i wielowarstwowa. Otóż to wszystko jest jak pewna oprawa jubilerska wokół tej perełki, która jest najprostszą sceną na świecie, a jednocześnie ma, i tutaj użyję tego słowa, kosmiczny wymiar. To znaczy jest to scena, która przez jeden detal pokazuje narodziny duszy w naszej bohaterce, pokazuje jej akces do świata ludzkiego, do świata ludzkiej bliskości i świata ludzkiej kultury. Otóż bohaterka patrzy na to, jak ów cichy mężczyzna zmywa naczynia. Jest to zwyczajna kuchnia w zwyczajnym szkockim domu i widzimy, jak ten mężczyzna kręci gałką radia, żeby znaleźć jakąś piosenkę do posłuchania. W pewnym momencie trafia na piosenkę szkockiej grupy Deacon Blue pod tytułem Real Gone Kid i słuchając jej zmywa naczynia i, jak to się mówi, nóżka zaczyna mu chodzić, to znaczy zaczyna tupać w rytm owej piosenki. Bohaterka patrzy na niego w trakcie tej czynności i jedno zbliżenie nagle pokazuje palce bohaterki, jak zaczynają uderzać rytmicznie w stół. Bohaterka zaczyna wystukiwać rytm. Jest to przewrót kopernikański dla tego filmu i dla bohaterki, ponieważ jej cała dotychczasowa egzystencja, tak jak ją widzieliśmy, polegała na alienacji w stosunku do świata ludzkich odruchów. Nawet wypuszczenie owego zdeformowanego mężczyzny z pułapki, aby uniknął swojego losu, było enigmatyczne, bo nie widzieliśmy momentu decyzji, nie widzieliśmy dokładnie mechanizmu, jakiego użyła bohaterka, żeby wyciągnąć też tego mężczyznę z czarnej mazi. Natomiast tutaj następuje całkowite zaprzeczenie tej obojętności, którą bohaterka wcześniej wykazywała na sprawy ludzkie. I to w wersji absolutnie wstrząsającej, bo wcześniejsza scena na plaży, w której bohaterka jest świadkiem zatonięcia dwójki ludzi i ratującego ich mężczyzny, z osieroconym przez tę dwójkę dzieckiem, płaczącym wciąż na plaży, widzimy bardzo dobrze, jak bohaterka mija płaczące dziecko i absolutnie nie jest ono dla niej interesujące w żaden sposób, ponieważ jest po prostu płaczącym ludzkim szczenięciem, jakby powiedział Rudyard Kipling w Księdze dżungli. Natomiast tutaj bohaterka, reagując na rytm i na urodę słuchanej melodii, a także na to, że mężczyzna obok niej zaczyna wystukiwać rytm nogą, bohaterka także zaczyna wystukiwać rytm, tak jakby po raz pierwszy poczuła, czym jest magia muzyki i magia tego najzwyklejszego ze zwykłych, a jednocześnie jakże cennego, zwłaszcza z perspektywy osoby tak kosmicznie samotnej, jak nasza bohaterka, zjawiska, jakim jest towarzyszenie komuś nam drogiemu w kuchni w trakcie zmywania naczyń. Apoteoza tej zwykłości tak naprawdę, tego momentu połączenia, jest tym, co jest najpiękniejsze i do czego ten film właściwie jako cały zmierzał. Okrutna jego koda, fakt, że bohaterka spotyka się z przemocą i że koniec końców zostaje spalona po tym, jak staje się ofiarą napaści seksualnej, a następnie ofiarą swoistego linczu, jest ponurym finałem całej opowieści, który pokazuje, że nasz świat i nasza kultura bynajmniej nie są gotowi na przyjęcie kogoś, kto co prawda najpierw był naszym wrogiem, ale później w jakiś sposób wykazał zainteresowanie przynależnością do naszej wspólnoty. Okazuje się, że tkwiące w nas atawizmy, takie jak chociażby przemoc seksualna i stygmatyzacja innego, są silniejsze od tych impulsów, które byłyby bardziej goszczące, otwarte. Ale mimo tej ponurej kody, film nie wydaje mi się do końca pesymistyczny. Oczywiście Glazer nie może sobie pozwolić na to, na co pozwala sobie Faber w ostatnich akapitach powieści, kiedy to pokazuje, że Iserly, dezintegrując się na milion cząsteczek, stanie się tak naprawdę częścią świata fizycznego na Ziemi, który od pewnego momentu ona sama podziwiała, bo jej zachwyt nad naturą, nad Morzem Szkockim, nad górami, nad lasami, rósł z każdym kolejnym rozdziałem tej powieści i koniec końców znajduje ona pewien komfort w tym, że jej atomy staną się także atomami tych wszystkich miejsc. Glazer nie przytacza tych skomplikowanych fraz, ale zostawia nas z obrazem owego śniegu i owego dymu, który zderza się z nim w drodze ku niebu. Więc mieszający się śnieg i dym troszeczkę sugerują coś w rodzaju przemieszania się tych dwóch bytów, to znaczy bytu obcego, pochodzącego z obcego świata, z naszym światem tak cichym i tak pięknym, jak właśnie spadający śnieg. Wspomniałem już o ilustracji muzycznej Mike'a Levy, która jeszcze w momencie pracy tego filmu identyfikowała się jako kobieta. W tym momencie już komunikuje swoją tożsamość jako osoba niebinarna z zaimkiem preferowanym oni, co swoją drogą w jakiś sposób współbrzmi z owym tematem radykalnej inności, o jakim opowiada Pod skórą. Otóż muzyka napisana do tego filmu przez Levy jest swoistym arcydziełem. To znaczy Jonathan Glazer bardzo długo poszukiwał kompozytora do tego filmu i tutaj kompozycje Levy, które nawiązują do muzyki atonalnej i eksperymentalnej, przede wszystkim Georgiego Ligetiego, ale nie tylko, bo tych nawiązań jest tutaj bardzo dużo i ja bynajmniej nie jestem tą osobą, która potrafiłaby je dobrze rozwikłać. Ta muzyka przypominająca chwilami rozedrgany ul, chwilami rodzaj kosmicznego westchnienia w poszukiwaniu miłości, to utwór Love, a chwilami rodzaj takiej minimalistycznej muzyki grozy, to jest integralna część tego filmu, bez którego owo spojrzenie oczyma istoty całkowicie odmiennej od ziemskiej normy nie byłoby tak przejmujące. To jest przykład takiego filmu, w którym muzyka pełni rolę prawdziwego krwiobiegu. Absolutnie tej roli tutaj nie można podważyć. I patrząc na ten film, patrząc na jego wielowymiarowość, piękno, absolutną odrębność, warto też wspomnieć o dwóch czynnikach, które doprowadziły do tego filmu, a w zasadzie warto zerknąć jeszcze na filmowy most pomiędzy Sexy Beast a Pod skórą, a mianowicie na wcześniejszy film Glazera, to znaczy na film numer 2 w jego pełnometrażowej filmografii, a mianowicie na film pod tytułem Narodziny z 2004 roku. To film z Nicole Kidman, którego współscenarzystą był słynny scenarzysta Buñuela, czyli Jean-Claude Carrière, współautor m.in. Dyskretnego uroku burżuazji. Tamten film, który spotkał się z mieszanym przyjęciem, ale który do dzisiaj ma wielu fanów, do których ja także należę, opowiadał o kobiecie, właśnie Nicole Kidman, mieszkającej na Manhattanie, wdowie, która szykuje się do drugiego małżeństwa i przed którą nagle staje 10-letni chłopiec twierdzący, że jest nowym wcieleniem, nową inkarnacją jej zmarłego męża. Na początku wita ona tą informację z śmiechem, ale później kolejne szczegóły zdradzane przez owego chłopca każą jej wątpić w własny sceptycyzm i powoli ta kobieta zaczyna widzieć w tym małym chłopcu swojego męża, co ma coraz to bardziej niepokojące, ale i metafizycznie piękne konsekwencje w tym filmie. Tamten film zaczynał się od długiego ujęcia, pięknego, steadicamowego ujęcia, w którym kamera pięknie stabilizowana podążała za bohaterem uprawiającym jogging w Central Parku w Nowym Jorku. I jest zabawnym szczegółem, że odpowiedzialnym za to ujęcie człowiekiem był wynalazca systemu Steadicam, to znaczy tego żyroskopowego sposobu stabilizacji kamery w ruchu, niejaki Garrett Brown. Dlaczego o tym wspominam? To nie jest tylko wikipediowy fakt, który przytaczam tutaj ku waszej uciesze. Garrett Brown nie tylko wynalazł Steadicam, ale był znany najbardziej ze swojej współpracy właśnie z użyciem Steadicamu w długich scenach w filmie Lśnienie Stanleya Kubricka. Te długie, pięknie stabilizowane jazdy kamery przez korytarze hotelu Overlook, te długie, stabilizowane jazdy kamery w śnieżnym labiryncie w tamtym filmie, to jest robota Garretta Browna. I jest coś z pięknej, poetyckiej symetrii w fakcie, że ten sam Garrett Brown stawił się na planie u Jonathana Glazera, ponieważ tak jak wspomniałem już w ostatnim odcinku, Glazer jest niesamowicie zafascynowany Kubrickiem, do tego stopnia, że tutaj wręcz przywołał współpracownika Kubricka na swój własny plan. Ale tak jak w tamtym odcinku zapowiedziałem troszkę komentarz do tych spraw kubrickowskich, tak dopiero tutaj tę obietnicę spełnię. Glazer jest przeniknięty fascynacją Kubrickiem, przy czym nie jest jego epigonem i to jest jego wielkie osiągnięcie. Pod skórą jest filmem, który wchodzi w głęboki dialog z 2001 Odyseją kosmiczną. Reklamy kręcone przez Glazera często stanowiły niemal powtórzenia pewnych kubrickowskich chwytów. Przypomnę chociażby teledysk do piosenki Karma Koma, Massive Attack, gdzie spotykamy hotel z bliźniaczkami z lśnienia. Teledysk do The Universal grupy Blur, gdzie spotykamy bohaterów mechanicznej pomarańczy niemalże, a na pewno scenografię z mechanicznej pomarańczy. Tych tropów można by wymieniać wiele, włącznie z nawiązaniami muzycznymi, bo w reklamie Levi'sa pojawiała się muzyka wykorzystana w Barym Lyndonie, a w reklamie Glazera do telewizorów Sony Bravia pojawiała się sroka złodziejka Rossiniego wykorzystana właśnie w mechanicznej pomarańczy. Można by tego wymieniać mnóstwo, nawet muzyka Mike'a Levy kojarzy się na pewno z minimalistyczną muzyką Ligetiego z 2001 Odysei Kosmicznej, ale przypomnę może najważniejszą rzecz, to znaczy, że finałem 2001 Odysei Kosmicznej jest długie zbliżenie gwiezdnego dziecka, czyli owego doskonalszego bytu, który znajduje się gdzieś poza Jowiszem i poza nieskończonością. Finałowa scena Under the Skin to także kontemplacja czarnej twarzy owej istoty, jaką skrywała skóra Scarlett Johansson przez cały film. Kiedy ta skóra odpada, to widzimy właśnie ową czarną istotę, która jest zaskakująco podobna w swoich rysach właśnie do owego gwiezdnego dziecka Kubricka. Więc wydaje mi się, że tutaj można mówić o głęboko idącym dialogu pomiędzy tymi twórcami, a jeżeli zapamiętamy, że Kubrick chciał i planował dosyć szczegółowo film o Holokauście, który miał być także kręcony w Polsce, ale który nie powstał, no to myślę, że także i tutaj Glazer kontynuuje, a przynajmniej wchodzi w pewien dialog z niezrealizowanym projektem kubrickowskim. Polecam wam film Narodziny. To jest film, który pamiętam, że nawet trafił na polski rynek wideo, bo właśnie obejrzałem go na VHS-ie jeszcze w czasach VHS-owych. Nicole Kidman tworzy tam niesamowitą kreację. Dodatkowego smaku tej roli dodaje fakt, że ta jej dziwna relacja z owym chłopcem 10-letnim w przedziwny sposób przywodzi także na myśl jej relację z Tomem Cruise'em w Oczach szeroko zamkniętych. To jest ten sam Manhattan, tych samych luksusowych mieszkań, tych samych korytarzy w budynkach z odźwiernymi i tak dalej. I także fakt, że Tom Cruise nigdy nie kojarzył się, mnie przynajmniej, z dorosłym mężczyzną, tylko zawsze było w nim coś niesamowicie, nawet nie tyle sztubackiego, co szczeniackiego, nawet w zestawieniu z Kidman właśnie w Oczach szeroko zamkniętych. On nigdy nie wydawał się poważnym partnerem dla niej, tylko jakimś takim młokosem uwięzionym w ciele gwiazdy filmowej. To też nadaje takiego dziwnego, kubrickowskiego meta-echa filmowi Narodziny. Bardzo ten film polecam, także ze względu na to, że jest tam piękny rym z pod skórą, mianowicie długie, dwuminutowe ujęcie twarzy Nicole Kidman, która zaczyna powoli płakać w operze, orientując się, że chyba rzeczywiście wierzy temu chłopcu, że jest on jej zmarłym mężem. Ta scena znajduje odzwierciedlenie w pod skórą, kiedy Scarlett Johansson długo przygląda się swojej twarzy w lustrze, właśnie w tym momencie, kiedy w swojej ofierze po raz pierwszy dostrzega człowieka. Pod skórą to jest film tajemniczy i piękny. Film, o którym marzę, żeby więcej osób go oglądało. Film, w którym widzimy echa Kubricka, także Jeana Cocteau z Orfeusza, ta postać motocyklisty na drogach nocnego Glasgow kojarzy się z motocyklistami właśnie z surrealistycznego arcydzieła Jeana Cocteau. Tropów można tutaj znajdować jeszcze więcej i na pewno jest to film, o którym marzyłbym, żeby miał w Polsce większą i szerszą recepcję. Być może właśnie premiera Strefy Interesów będzie taką okazją. Natomiast chciałbym zakończyć ten odcinek nie tylko głośnym nawołaniem do tego, żeby ten film stał się bardziej dostępny u nas i żebyśmy wszyscy traktowali go po prostu tak, jak na to zasługuje, to znaczy jako klasyka współczesnego kina, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno ciekawe podobieństwo właśnie ze strefą interesów. Obejrzyjcie strefę interesów, to co powiem nie będzie spoilerem. Chcę tylko powiedzieć, że w strefie interesów pojawia się wątek, który w przedziwny sposób też funkcjonuje w podskórą, a mianowicie wątek niespodziewanego ludzkiego dobra. Oczywiście strefa interesów jest historią o monstrualnym ludzkim złu. Widzimy rodzinę Hessów, jak beztrosko piknikują tuż pod murem dzielącym ich wymarzony domek od obozu zagłady Auschwitz. Cały film zbudowany jest na tej dychotomii i można by o tym jeszcze pewnie długo mówić. Ale film przetykany jest także obrazami małej dziewczynki, którą w filmie gra Julia Polaczek, Polki, która pod osłoną nocy, filmowana termowizyjną kamerą Łukasza Żala, w przedziwnych obrazach ilustrowanych fragmentami Jasia i Małgosi, czytanymi przez Hessa swoim dzieciom. Otóż ta dziewczynka wciska jabłka, owoce w ziemię, w tych miejscach, w których za dnia pracują więźniowie obozu Auschwitz. Ten gest pomocy jest gestem historycznie prawdziwym. Aleksandra Bystroń-Kołodziejczyk była łączniczką ZWZ-AK o pseudonimie Olena i wpisanie jej postaci i w scenariusz, i w sam film jest jednym z kluczowych zabiegów Glazera, który, jak sam powiada, potrzebował w tej historii pewnego światła, w tej historii całkowitego mroku i straszliwego ludzkiego okrucieństwa na skalę niewyobrażalną, potrzebował odrobiny światła i czynu, który niósłby ze sobą jakieś wybawienie. Jeden z producentów Strefy Interesów, Bartek Raiński, opowiada w jednym z wywiadów dostępnych w sieci o tym, w jaki sposób skontaktował Glazera właśnie z Aleksandrą Bystroń-Kołodziejczyk i jak bardzo Glazer był poruszony jej historią i postanowił umieścić ją w tej opowieści. Zwróćcie uwagę, że ta chęć przełamania portretu świata całkowicie zimnego, opartego na wyzysku, dominacji i na śmierci, jest czymś, co łączy podskórą i strefę interesów. Bohaterka Scarlett Johansson przybywa na ziemię właśnie po to, aby łowić ludzi i traktować ich jak łowną zwierzynę. Robi to zresztą bardzo skutecznie, bardzo metodycznie. Natomiast moment, w którym ona sama zaczyna się zmieniać, to jest moment, w którym doświadcza ona niespodziewanej ludzkiej dobroci, właśnie na ulicach Glasgow. Sam Glazer mówił o tym, jak bardzo był zaskoczony, jak wiele osób rzuciło się na pomoc, kiedy Scarlett Johansson wykonała ten swój popisowy upadek. I pada tam taka fraza, kiedy on mówi o tej scenie "the kindness of strangers", czyli życzliwość osób nieznajomych. To nie tylko finałowa linijka słynnej sztuki Tennessee'ego Williamsa Tramwaj zwany pożądaniem, ale także jakieś przekonanie o tym, że ta życzliwość nieznajomych, to dobro pochodzące od ludzi, którzy nie są powiązani żadnymi więzami pokrewieństwa, ani nawet wspólnej religii, ani nawet jakichś interesów, tylko po prostu oferują bezinteresownie swoją pomoc, to jest dokładnie to, gdzie Glazer znajduje także akcent nadziei w filmie pod tytułem Strefa Interesów. I to mnie bardzo poruszyło, bo cała droga bohaterki w podskórą zmienia się w momencie, kiedy doświadcza właśnie tego kindness of strangers. A w Strefie Interesów ten gest miłosierdzia, wykonywany z narażeniem życia oczywiście, jest także czymś, co na chwilę wykoleja ten film, Strefę Interesów, i przestawia ją na trochę inny tor, ponieważ na karteczce, którą Olena znajduje w jednym z wykopów, znajduje się melodia. Melodia zresztą historyczna, napisana przez Józefa Wolfa w obozie Auschwitz, którą ona następnie gra na fortepianie i widzimy na ekranie zapisane słowa tej piosenki, w których w tych najstraszliwszych możliwych warunkach zapisana jest pewna jednak nadzieja. I finałowym moim wnioskiem będzie to, że Glazer najwyraźniej ma ten dar, żeby poprzez największy mrok dostrzec w sposób niesentymentalny i nieuproszczony, niebanalny istotę ludzkiego dobra. To widać w Sexy Beast, gdzie tym dobrem zdecydowanie jest miłość pomiędzy Galem i Didi, czyli głównym bohaterem i jego żoną. Mimo jego gangsterskiej profesji i całego zła, w jakie się uwikłał, w swojej walce o piękny dom w Hiszpanii, ta miłość jest czymś niepodważalnym. W filmie Narodziny tym samym jest tęsknota żony i jej żałoba po mężu. W Pod skórą to jest ten moment, kiedy w obcej, w kosmitce budzi się odruch sumienia i współczucia w konfrontacji z ludzką delikatnością, ale także z niespodziewaną ludzką dobrocią. A w Strefie interesów to są właśnie te sceny bezinteresownej i ryzykownej pomocy, jaką Olena udziela więźniom Auschwitz. W tym roku mija też 30 lat od premiery Listy Schindlera Stevena Spielberga, filmu, który ja bardzo lubię i bardzo podziwiam, bo uważam, że jest to jeden z najlepiej opowiedzianych filmów w historii. Tam jest mnóstwo scen, które można analizować i czasami zresztą je analizuję na swoich zajęciach scenariuszowych. Ale muszę powiedzieć, że w pewnym sensie cieszę się i mam nadzieję, że po tych 30 latach, kiedy głównym tekstem kultury audiowizualnej światowej dotyczącym Holokaustu, takim najpopularniejszym światowym filmem na ten temat była Lista Schindlera, cieszę się, że przyszła pora na jej swoistą detronizację. Myślę, że Lista Schindlera spełniła swoją funkcję i była bardzo ważnym filmem, także przez fakt, że była nakręcona w Polsce i uchwyciła jeszcze pewien też wygląd części Krakowa, Podgórza oczywiście, gdzie było getto, gdzie po prostu to wszystko się potem tak zmieniło, że ten film pewnie dzisiaj wyglądałby zupełnie inaczej. Więc był to bardzo ważny film w swoim czasie. Ale zawsze brakowało mi tam szerszego nakreślenia tła polskiego. Zwróćcie uwagę, że tam w zasadzie nie ma polskich bohaterów. To jest bardzo selektywna wizja i w zasadzie Spielberg, decydując się na to słynne ujęcie i potem komentowane, a nawet zamienione bodajże przez Jerry'ego Seinfelda albo przez Louisa C.K., teraz nie pamiętam, w sketch. Mianowicie to ujęcie, kiedy mała dziewczynka Polka krzyczy po angielsku w tym filmie, co też jest częścią jego anachronizmu, żegnajcie Żydzi, do wywożonych do Auschwitz Żydów. Jakby w tej jednym scenie Spielberg zawarł oczywiście całkowicie uzasadniony wyrzut w stosunku do tych wszystkich Polaków, którzy przyglądali się kaźni swoich sąsiadów z satysfakcją. Natomiast nie było w tym filmie przeciwwagi, nie było w tym filmie bohatera czy bohaterki polskiej, który odnosiłby się do tej samej kaźni z empatią albo z taką właśnie odważną pomocą, jaką widzimy w Strefie interesów. Jestem jak najdalszy od twierdzenia, że historię polsko-żydowską należy wybielać i należy ją pozbawiać tych wszystkich elementów, które dla Polaków mogą być niewygodne, bolesne, wstydliwe. Wydaje mi się, że absolutnie należy wręcz te rzeczy podkreślać, aby stanowiły swego rodzaju szczepionkę na przyszłość. Natomiast muszę powiedzieć, że wydaje mi się piękną przeciwwagą w filmie Glazera ta inna polska dziewczynka, też nakręcona w czerni i bieli, która w tej wersji w sposób bezgłośny udziela pomocy ofiarom, a nie przyklaskuje zagładzie. Chcę wyraźnie podkreślić, to nie znaczy, że od tego momentu mamy przestać oglądać Listę Schindlera i przestać konfrontować się z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, jakie ten film może w nas także jako polskich widzach wywoływać. To jest nadal wybitny film. Ale dobrze by było, żeby seansowi Listy Schindlera także towarzyszył seans Strefy interesów, ponieważ pod tym względem wydaje mi się on nie polemiką, bo na pewno nie o to chodziło, ale pewnym uzupełnieniem, które ja witam z dużym wzruszeniem. I jest ono dla mnie po prostu bardzo, bardzo ważne. Dzięki temu mamy obok siebie dwa wybitne filmy na różnych diapazonach i różnych rejestrach rozegrane i bardzo namawiam do tego, aby konfrontować się z nimi oboma, bo każdy z nich może stanowić bramę do innej rozmowy i do naświetlenia innych rejonów tego straszliwego czasu, jakim była zagłada, więc chciałem to na koniec podkreślić, bo wydaje mi się to także niesamowicie spójne u Glazera, włącznie z tym, że momentem największej łaski, jaka obecna jest w Strefie interesów, jest właśnie moment muzyczny, moment wygrania tej prostej melodii na fortepianie i jakże to pięknie łączy się z tymi palcami kosmitki w Pod skórą, które powoli zaczynają wystukiwać rytm Real Gone Kid i poprzez muzykę ona staje się człowiekiem. W Strefie interesów, poprzez piosenkę Józefa Wolfa, to właśnie muzyka jej proste akordy świadczyły z kolei o tym, że potraktowane straszliwie ofiary zagłady pozostały ludźmi mimo wszystko. W ten sposób kończę opowieść o dwóch filmach Jonathana Glazera, wybitnego współczesnego twórcy. Miejmy nadzieję, że twórcy, który coraz to lepiej będzie rozpoznawany także w Polsce, koniecznie wybierzcie się na strefę interesów, koniecznie wyszukajcie Pod skórą. To po prostu wybitne kino. Bardzo dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w tej podróży dwuodcinkowej. Bardzo dziękuję patronkom i patronom, to dzięki nim wysłuchaliście tego odcinka, dzięki nim mogłem nad nim pracować. Serdecznie zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki, no bo oczywiście kolejny Spoiler Master już za tydzień.